Bezsenność, ale też okresowe problemy ze snem wynikają nie tylko z uwarunkowań medycznych, ale też z przyczyn o charakterze cywilizacyjnym, twierdzi profesor Adam Wichniak, kierownik trzeciej kliniki psychiatrycznej i ośrodka medycyny snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jakie są przyczyny kiepskiego snu?
Trzy czynniki: stres i pośpiech. Niestety bardzo wiele Polaków, a szczególnie Polek, kładzie się do łóżka wprost po zakończeniu aktywności dziennej, najczęściej dopiero w łóżku mają ten czas, żeby zastanowić się nad tym, co im się w ciągu dnia udało i co trzeba zrobić dnia kolejnego. Dobrze by było taki rachunek dnia i plan na dzień kolejny zrobić pół godziny, a najlepiej nawet godzinę przed snem. Drugi problem to jest niska aktywność fizyczna. To w zasadzie już wszyscy lekarze powtarzają do znudzenia. Te słynne 10 tysięcy kroków to jest dobre i na metabolizm, i na krążenie, i też okazuje się, że na sen. Podstawowy wysiłek człowieka, chodzenie na własnych nogach, najlepiej w świetle dziennym, szczególnie teraz w miesiącach jesienno-zimowych jest to ważne. To jest to, co można zalecić każdemu. No i ostatni problem narastający w zasadzie od kiedy nastąpiły zmiany ustrojowe w Polsce, kiedy dokonała się u nas, my to nazywamy w medycynie, rewolucja informacyjna, czyli ludzie zaczęli żyć w zasadzie w rytmie 24/7, cały czas coś się dzieje, cały czas napływają informacje, czyli ogromny problem z rytmem snu. Te pory snu inne są w dni robocze, inne są w dni wolne od pracy. Też rytm pracy dla wielu osób zaczyna być coraz bardziej dowolny i to wszystko powoduje, że bezsenność staje się chorobą cywilizacyjną.
Profesor Adam Wichniak zwraca uwagę, że biologia przez wieki ewolucji wykształciła mechanizmy, które dbają o to, żebyśmy mogli w nocy dobrze spać. Jednym z takich biologicznych mechanizmów jest rytm wydzielania melatoniny, który jest prawie zerowy w ciągu dnia i bardzo intensywny w nocy, a rozpoczyna się o zmierzchu.
I tu właśnie mamy z tym problem, że tego zmierzchu po prostu obecnie nie ma. Większość osób jednak wieczorem nie ogranicza oświetlenia, tylko do samego położenia się spać jest aktywnych. Często korzysta intensywnie wieczorem z urządzeń elektronicznych, a to światło z tych ekranów LED właśnie najsilniej wpływa na poziom wydzielania melatoniny. Nie ma zmierzchu, więc nie ma w momencie kładzenia się do snu melatoniny. Jak nie ma melatoniny, to nie ma sygnału biologicznego, robi się ciemno, pora na sen, no ale też wiele innych parametrów fizjologicznych jest zaburzonych, jeśli ten rytm melatoniny nie jest odpowiedni. No i organizm przestaje być właściwie przygotowany do snu, przestaje sprawnie funkcjonować jako całość, bo sen to oczywiście mózg, ale żeby mózg mógł dobrze spać, to musi zajść wiele zmian fizjologicznych w organizmie. Musi spaść ciśnienie tętnicze krwi, musi spaść częstość pracy serca, musi zwolnić układ pokarmowy, musi zwolnić metabolizm. Temperatura ciała powinna się w trakcie snu obniżać, wtedy śpimy najlepiej. Trudno mi wyobrazić sobie i przypomnieć parametr fizjologiczny, który w czasie snu nie zmienia swojej aktywności. Dlatego tak właśnie ważnym jest, aby zdać sobie sprawę, że sen to jest rytm i musimy patrzeć na ten sen całościowo, a nie tylko przez pryzmat jednego układu czy też jednej grupy zachowania. Z melatoniną jest tak, że młodzi ludzie, jeśli tylko chcieliby żyć zgodnie z rytmem naturalnym dnia i nocy, to w zasadzie nie powinni mieć problemu z jej wydzielaniem. Wystarczyłoby, żeby wieczorem ograniczyli ilość i natężenie światła. Natomiast po 50 roku życia rzeczywiście melatonina zaczyna wydzielać się niedostatecznie. Osoba 55-letnia, 60-letnia, jeżeli ma problemy ze snem, niestety już taka prosta higiena snu, jak u osób młodych, często nie jest wystarczająca i tam musimy już sięgać po bardziej intensywne metody leczenia. Czasami terapia melatoniną, której w organizmie jest za mało, no i też inne metody leczenia psychiatrycznego.
Suplementacja melatoniny może być więc dobrym rozwiązaniem, uważa profesor, bo warto pamiętać, że leki nasenne są zwykle lekami dość silnymi, a często uzależniającymi, dodaje profesor Wichniak.
One są rzeczywiście lekami silnymi, bo one zostały stworzone, żeby przerywać problemy ze snem raczej w trudnych sytuacjach życiowych, na przykład ciężka choroba bliskiej osoby, śmierć bliskiej osoby, jakieś nieszczęście w życiu osobistym, rodzinnym. To są leki, które mają za zadanie wywołać sen i stąd też ich zalecany okres użycia, używanie krótkotrwałe, żeby wywołać sen. Stres związany z jakimś trudnym wydarzeniem życiowym mija, leki można odstawić i człowiek wraca do dobrej jakości snu. Inną sytuację mamy w bezsenności przewlekłej. To jest bezsenność rozregulowanego biologicznie organizmu. Jeśli ktoś źle śpi od 3 miesięcy, z góry może zakładać, że ma rozregulowany rytm snu i wtedy wywoływanie snu jest niewłaściwym postępowaniem. Ono będzie łagodziło cierpienie, natomiast leki nie wzmacniają snu. Leki wywołują sen, ale go nie wzmacniają. Aby sen wzmocnić, potrzebne jest leczenie niefarmakologiczne, ukierunkowane na potrzebę snu, ukierunkowane na rytm snu. No i teraz tak, jeżeli lekarz chce dopomóc głównie poprzez wzmocnienie rytmu snu, postępowaniem z wyboru będzie melatonina i to jest szczególnie ważne u tych osób starszych, które tej melatoniny za mało wydzielają i które rzeczywiście z takiego leczenia korzystają. A też zaletą melatoniny jest to, że jest to najbezpieczniejsza forma leczenia, czyli po prostu metoda, która jest dedykowana specjalnie dla seniorów. Leki nasenne u seniorów, poza ryzykiem uzależnienia, o którym każdy pamięta, też powiązane są na przykład z ryzykiem upadków, które i tak u seniorów są częste. Bardzo ważne, żeby pamiętać, że leki nasenne powinniśmy stosować krótko, to akurat terapia melatoniną jest terapią długoterminową, od 3 do 13 tygodni i obowiązkowo ona musi być łączona z innymi interwencjami, które wzmacniają rytm snu.
To na przykład wstawanie rano o tej samej porze, aktywność fizyczna każdego dnia z obowiązkowym wyjściem na zewnątrz, pomaga też stały rytm posiłków i obowiązków domowych, a także stały rytm wypoczynku i unikanie silnego światła wieczorem. A wracając do melatoniny, warto wiedzieć, że jest przepisywana przez lekarza, ale można ją też kupić bez recepty. Oba preparaty jednak różnią się, dodaje profesor.
Melatonina bez recepty, my to mówimy preparat OTC, czyli preparat, który jest lekiem, ale może być zakupiony przez źle śpiące osoby bez rekomendacji lekarza. To jest melatonina, która głównie jest wskazana do leczenia problemów ze snem, które spowodowane są zaburzeniami rytmu snu. Ona jest melatoniną o natychmiastowym uwalnianiu, czyli bardzo szybko się wchłania, bardzo szybko jej stężenie w surowicy krwi narasta. Silny sygnał jest do mózgu, teraz jest noc, teraz jest właściwa pora na sen. Ta melatonina bardzo się przydaje w leczeniu zaburzeń snu związanych z pracą zmianową, w leczeniu zaburzeń snu związanych ze zmianą stref czasu, przy podróżach lotniczych dla osób niewidomych, które nie odbierają światła, czyli całkowicie niewidomych. No i wreszcie, jeżeli problem jest z rytmem snu, jeżeli faza snu jest opóźniona, czyli są problemy z zasypianiem. Natomiast lekarze mają do dyspozycji, i to jest na receptę, melatoninę o przedłużonym uwalnianiu. Ta melatonina działa o wiele dłużej niż ta melatonina dostępna bez recepty w aptece. Ona jest dla osób z bezsennością po 55 roku życia, dlatego ona jest bardziej dla nich przydatna, ponieważ w tym wieku problemy z zasypianiem oczywiście są problemem, ale też bardzo często występują trudności z utrzymaniem snu i ze złą jakością snu. Czyli po prostu senior, mając tą melatoninę o przedłużonym uwalnianiu, ma ułatwione jej działaniem nie tylko zaśnięcie, ale też jakość snu w ciągu nocy. Można zapytać, to dlaczego ci seniorzy mogą kupić melatoninę do zaburzeń rytmu snu bez recepty, a po tą o przedłużonym uwalnianiu muszą pójść do lekarza. Melatonina i ta na receptę, i ta bez recepty jest niezwykle bezpieczna, ale ta bezsenność w wieku starszym bardzo często współistnieje z innymi chorobami, czyli nie idziemy tak naprawdę do lekarza tylko po receptę na melatoninę, idziemy do lekarza po to, żeby on sprawdził nasz ogólny stan zdrowia. A tu na przykład są bardzo często takie problemy, z których seniorzy sobie nie zdają sprawy, na przykład nadciśnienie tętnicze, rozpoczynająca się cukrzyca, czy też zaburzenia metaboliczne. Często są różnego rodzaju zespoły bólowe, które powinny być poddane właściwemu leczeniu, czyli ta wizyta u lekarza ma na celu ocenę stanu zdrowia, a potem w drugiej kolejności, jeśli lekarz uzna to za zasadne, rozpoczęcie leczenia najbardziej bezpiecznym dla seniora lekiem, czyli melatoniną przedłużonym uwalnianiu.
Jesteśmy już tydzień po zmianie czasu. Nie wszyscy cierpią z tego powodu, ale niektórym rzeczywiście daje się we znaki. Jak zmiana czasu może wpłynąć na rytm snu?
Zmienia się rytm światła, tego światła jest mniej, zmienia się aktywność fizyczna. To w efekcie prowadzi do tego, że choć na tą jesienną zmianę czasu wszyscy się cieszą, bo można godzinę dłużej zostać w łóżku, ale przyjemnie jest w zasadzie tylko ten pierwszy dzień. A już pod koniec pierwszego tygodnia po zmianie czasu większość osób zaczyna zauważać, że to samopoczucie zaczyna stopniowo być gorsze. Osoby, które są wrażliwe, mniej więcej 3-4 tygodnie po tej zmianie jesiennej czasu, no, zaczynają odczuwać coś, co my nazywamy albo sezonowym pogorszeniem nastroju, albo sezonowym pogorszeniem snu, albo jedno i drugie, czyli gorzej czują się psychicznie w ciągu dnia i gorzej sypiają w nocy. Wiosną jest na odwrót. Brutalny jest ten pierwszy poniedziałek, natomiast potem rzeczywiście to wydłużenie dnia i też wzrastające temperatury, co służy aktywności na zewnątrz, powodują, że większość ludzi zaczyna się czuć coraz lepiej i to są te pułapki. Właśnie krótkotrwałe jesienna poprawa, długotrwałe pogorszenie, a wiosną krótkotrwałe pogorszenie, a potem długotrwała poprawa.
Warto więc pamiętać o kilku zasadach, aby zimą spać równie dobrze jak latem, dodaje profesor.
Większość osób zimą bardziej rozświetla pokoje, w związku z tym, jeśli nie zmienia się rytm nocy i dnia, bo dzień wydłużamy oświetleniem sztucznym, no to też powinniśmy mieć w pamięci, że nie będzie tak, że czas snu się wydłuża zimą. Czyli do łóżka powinniśmy chodzić mniej więcej na tyle samo, co wiosną i latem. To oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, bo wieczorem już jest zimno, więc większość osób bardzo lubi wcześniej się położyć. No niestety też w tym łóżku pooglądać telewizję, albo posłuchać radia, albo czytać książki. No tego jako eksperci właśnie nie zalecamy. Zalecamy, żeby sypialnia, tak samo jak latem, była wykorzystywana tylko do snu, tylko do życia seksualnego i żeby czas spędzany w sypialni był krótki. Bardzo ważne jest dbanie o aktywność w ciągu dnia. Zimą spacer, intensywny marsz godzinny o godzinie 12 to jest jak lekarstwo. Lekarstwo, które powoduje, że nie tyjemy, lekarstwo, które powoduje, że mamy lepszą kondycję fizyczną, lepsze parametry układu krążenia, ale też lekarstwo, które powoduje, że lepiej śpimy w nocy.